Minęła 14.06. Za chwilę kulturalne lubuskie, czyli o kulturze w regionie.
Kulturalne lubuskie.
W dzisiejszej audycji o zakończonym w ubiegłym tygodniu turnieju jednego wiersza w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, o nowym cyklu spotkań literackich w Klubie Kultury Jedynka w Gorzowie, o teatrze dla najnajów, nurcie teatralnym istniejącym w Polsce już od ponad 10 lat i niemal w przeddzień rozdania Oscarów, recenzja filmu Sama Mendesa 1917, a towarzyszyć nam będzie jak zwykle polska muzyka polskich autorów i polskich wykonawców. Rekordowa liczba 26 osób, zarówno młodych, licealistów, studentów, aż po seniorów, wzięła udział w tegorocznym turnieju jednego wiersza w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida. Wierszowanie w tym roku było dedykowane pamięci zmarłego w styczniu profesora Czesława Pawła Dudki, twórcy Zakładu Teorii Literatury Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, prodziekana do spraw nauki Wydziału Humanistycznego. Impreza była również okazją do wspomnień o zmarłym profesorze.
Noworoczne wierszowanie to jest takie wydarzenie.
Andrzej Buk, dyrektor biblioteki,
który każdego roku biblioteka organizuje. Ono jest w dużej mierze adresowane do środowisk literackich, do ludzi piszących, uprawiających literaturę. Odszedł niedawno nasz wspaniały kolega, przyjaciel, autorytet dla i środowiska naukowego, i dla środowiska literackiego, pan profesor Czesław Paweł Dudka. Profesor Czesław Dudka bardzo lubił literatów, stąd też tu mamy dokumentację wielu spotkań literackich, a także tur prowadził i przygotował konferencje naukowe.
Gdyby pan profesor żył, to na pewno byłby tutaj z nami, bo był to człowiek żywo zainteresowany życiem literackim miasta.
Profesor Małgorzata Mikołajczak.
A dzięki temu też był postacią powszechnie znaną, powszechnie rozpoznawalną. I myślę, że od przyjazdu do Zielonej Góry, a był to rok 82, kiedy przyjechał tu i podjął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, zdążył na tyle trwale wrosnąć, zakorzenić się w to miejsce, że stał się barwną legendą tego miejsca. Wszystkie osoby, z którymi też teraz się spotykam, które go pamiętają, wspominają go właśnie bardzo dobrze, w obu znaczeniach tego słowa. Dobrze był postacią bardzo wyrazistą, ale też był postacią, którą pamiętają jako kogoś bardzo życzliwego, oddanego studentom, oddanego ludziom pióra, literatom, na którego można było zawsze liczyć. Jedna z moich koleżanek profesorek powiedziała, że tak, kiedy zatrudniano mnie do pracy, profesor był w komisji i po moim wykładzie podszedł, gratulując mi pięknej polszczyzny. Na to zawsze zwracał uwagę. To było dla niego bardzo ważne i to było cenne dla tych, którzy spotkali się z jego uznaniem. Nie wypadało spotkać się z panem profesorem i nie znać nazwiska jakiegoś znanego autora, nie czytać najnowszej jego książki, nie wiedzieć, kim był taki autor czy taki badacz. Profesor potrafił nas niekiedy zawstydzać swoją wiedzą, onieśmielać, ale też przede wszystkim inspirować do tego, żeby tę wiedzę zdobywać. I nawet nie chodziło o to, żeby wiedzieć nie wiadomo ile, ale żeby chcieć wiedzieć, żeby mieć w sobie taką pasję, taki głód tej wiedzy, poznawania. I myślę, że we wszystkich nas to gdzieś tam pozostało. Ja przynajmniej w swojej pracy naukowej po dziś dzień i chyba to jemu właśnie zawdzięczam. Mam taki horyzont tych spraw, o których wypada po prostu wiedzieć człowiekowi czy humaniście pracującemu dzisiaj na uczelni.
Na początku profesor bardzo się ucieszył, że istnieje takie Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów.
Jolanta Pytel, rektor Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
Później oczywiście zgodził się zostać rektorem. Tak się zaczęło. Każdego miesiąca w sobotę, niedzielę przez 3 lata organizowaliśmy wykłady, spotkania autorskie, happeningi poetyckie, w których profesor uczestniczył. No i przyszedł moment, kiedy wybieraliśmy się do Czesława Miłosza. Wręczyliśmy Miłoszowi srebrne pióro Pegaza, wręczał właśnie profesor Dudka. Miłosz był bardzo wzruszony, przejęty. Po zakończeniu wizyty, zadowoleni, znaleźliśmy nocleg nawet niedaleko od miejsca zamieszkania Miłosza. I wtedy okazało się, jak bardzo opiekuńczy jest profesor Dudka. Dbał o to, żeby było wszystko w porządku, żebyśmy się wszyscy wyspali. I wędrówki po księgarniach krakowskich. Profesor, całe stosy książek, sypały mu się. Wsiadaliśmy do samochodu, te książki gdzieś pod nogami mu leżały, bo już się nie mieściły. I tak wróciliśmy do Zielonej Góry.
Ja pracowałam w Zakładzie Teorii Literatury. Profesor był moim szefem.
Beata Mirkiewicz.
Był człowiekiem wyrazistym. Ja bym dodała, że był człowiekiem z charakterem. I nam, pracownikom, często ten charakter dawał się we znaki. Ale właściwie mamy jak najlepsze wspomnienia, jeśli chodzi o profesora. Pamiętam pokój 214, gabinet profesora. I to chyba było w czwartki. Mieliśmy zawsze dyżury całego zakładu i spotykaliśmy się w tym pokoju. I profesor z naręczem książek siedział na honorowym miejscu przy długim stole. Opowiadał nam o swoich lekturach, o tym, co kupił, co przeczytał, co nam poleca. Mówił o tym, co ukazało się w nowych numerach czasopism literackich. Ja zawsze czułam się onieśmielona i często przytłoczona tą wielką erudycją profesora i w taki właśnie sposób go zapamiętam. Był wielkim postrachem dla studentów, bo rzeczywiście na egzaminach trzeba było wykazać się dużą wiedzą. Profesor był filozofem, teoretykiem literatury i trzeba było się we wszystkim orientować. Nie odpuszczał żadnego takiego myślowego, naukowego niechlujstwa, bardzo tego nie lubił. Ja przyniosłam ze sobą ostatni list, jaki dostałam od profesora, napisany tym jego słynnym, trudnym do odczytania pismem i pozwolę sobie przeczytać mały fragmencik. Droga Beatko, zechce pani wybaczyć choremu starcowi milczenie po otrzymaniu obszernego i pięknego listu. Tutaj widać również tą taką autoironię profesora i dystans do siebie. Wokół mnie nic się nie dzieje, jeśli pominąć towarzystwo pacjentów, pielęgniarek, lekarzy. Cóż ponadto, trochę czytam, skończyłem książkę bardzo osobistą i przemyśliwam, jak i gdzie ją wydać. Zechce pani przyjąć najlepsze życzenia.
Teraz pani Agnieszka Ginko, nasza wspaniała koleżanka, ale też wspaniała poetka i konkurs.
Chciałam tylko przypomnieć zasady. Każdy czyta jeden wiersz. Wiersz może czytać inna osoba niż autor, ale pod obecność autora. Każdy ma 2 minuty na przedstawienie wiersza. Zapraszam, pan Andrzej Lewiński.
A ja jestem panienka z okienka. 17 lat, 16, a może mniej. Grzywka, uśmiech.
Zapraszamy teraz pana Roberta Kurasia.
Tłum dionizyjskie doznaje rozkosza. Ja się unoszę. O ciszę proszę. Przemawiam do ich ukrytej jaźni. Wszystko to było siłą wyobraźni.
Pani Marta Stolarczuk.
Ostatnie łyk kawy. Jutro. Jutro nie może nadejść. Zagłuszam szepty nocy. Sen kusi. Uwodzi.
Pani Zofia Nowicka.
Wiersz świąteczny. Na początku było słowo. Słowo. Twór ulotny, którego ani zobaczyć, ani uchwycić nie sposób. A jednak można nim rzucić, raniąc kogoś boleśnie. Albo trzymać oburącz, kurczowo zaciskając dłoń.
Laureatem Nagrody Głównej Turnieju Jednego Wiersza został Robert Kuraś. Wyróżnienie otrzymali Krzysztof Kalina, Adrian Loks, Justyna Stachura oraz Elżbieta Dybalska, Filip Kupiszewski i Wiktoria Walczak. Klub Kultury Jedynka w Gorzowie rozpoczyna nowy cykl spotkań literackich pod hasłem Grupy Liter. Z pomysłodawczynią imprezy, poetką i recenzentką Beatą Patrycją Klary rozmawia Izabela Patek.
W nowym roku Klub Kultury Jedynka zaprasza na spotkanie w ramach nowego cyklu. Ten cykl nosi tytuł Grupy Liter. Skąd wziął się pomysł na taki cykl spotkań literackich, choć nie tylko literackich? Też będziecie rozmawiać i o innych sferach kultury?
Myślę, że tak. Moje wojaże literackie po całej Polsce pokazały mi to, że obecnie wielu ludzi spotyka się w pewnych grupach, bardziej lub mniej formalnych, by omawiać swoją twórczość i by nawet omawiać twórczość innych. Okazało się, że ten dawny archetyp grupy literackiej dwudziestolecia międzywojennego, choćby skamandrytów, on do końca nie upadł. Owszem, manifestów literackich nie ma, ale ludzie potrzebują wzajemnego omówienia swojej twórczości, opartego na pewnym zaufaniu, nieprzypadkowości wcale poszczególnych osób. I skoro są takie grupy, to pomyślałam, że jeśli jest cykl Pharma Liter, gdzie jest typowo poświęcony zawsze jednej książce jednego autora, to należy powołać taki cykl Grupy Liter i pokazać, że można omawiać literaturę w grupach.
Właśnie, jaka jest główna idea tych spotkań?
Takie spotkania na pewno przybliżą nam tutaj pewne kreatywne widzenie literatury, bo jeżeli ktoś obawia się z wyjściem z szafy, funkcjonuje w internecie, bo tam jest może bardziej anonimowy, to nigdy, jak się okazuje, to nie zastąpi konkretnego spotkania z drugim człowiekiem w grupie, gdzie my widzimy się, gdzie nawet jeżeli wymieniamy negatywne uwagi, to nie będziemy trollować, nie będziemy tak bardzo okrutni, jak bywa to w internecie. Ja myślę, że przez ten pewien czas wszyscy uciekaliśmy do internetowych portali, tam popisywaliśmy się naszą literaturą. Dzisiaj właśnie jest ten odwrót i on mnie bardzo cieszy i myślę, że każda grupa będzie troszeczkę dla innych powodów się spotykała. Na razie zaczynamy od grupy poetyckiej Desant. To jest grupa, która powstała w 2014 roku. Grupa ludzi z Sieradza, którzy uczęszczają na spotkania do Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu i tam właśnie pochylają się nad swoją twórczością. Ba, poza tym, że nad swoją, to także w Stowarzyszeniu Kreatywni ściągają do siebie znane postacie z literatury, z nimi konsultują swoją twórczość, a także właśnie omawiają to, co dzisiaj w literaturze ciekawego się dzieje. Rozgrywają turnieje jednego wiersza, czy starają się wyciągać młodzież tak, żeby ona swoją twórczość pokazywała. Jadą do nas tym razem cztery przedstawicielki grupy poetyckiej Desant. To będzie Joanna Hachuła, Agnieszka Jarzębowska, Magdalena Olejnik i Eugenia Wawersowicz. I co ciekawe, te panie wszystkie mają różną historię literacką. Jedna jest z pań przed debiutem, trzy mają książki, ale jedna ma ich kilka. Więc tak jakby tutaj się miesza to doświadczenie z byciem początkującym literatem i to niczemu nie przeszkadza, bo można wymieniać się swoją twórczością, można nad nią pracować i można nawet jakby spowodować, że ktoś w końcu swoje utwory opublikuje.
Kto może wziąć udział w tym spotkaniu? Czy tylko możemy przyjść jako widzowie, czy również jeżeli ktoś ma jakiś dorobek, może go zaprezentować podczas tego spotkania?
Oczywiście, moje spotkania zawsze są otwarte dla wszystkich i forma spotkań rodzi się najczęściej z żywego udziału ludzi. Wiemy, że na pewno te cztery bohaterki przedstawią swoją twórczość, opowiedzą nam o swojej grupie, ale możemy przynieść swoje utwory i one mogą nam zaprezentować, jak one omawiają właśnie tę literaturę. Więc ja zachęcam, żeby ktoś przyniósł jakieś swoje nowości i poczuł się na chwilę członkiem grupy poetyckiej Desant z Sieradza.
Przypominam, że spotkanie odbędzie się 25 lutego o godzinie 18 w Klubie Kultury Jedynka przy ulicy Chrobrego 9 w Gorzowie. Zapraszamy zarówno widzów, jak i też tych, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość w tym właśnie klubie.
Kulturalne Lubuskie.
Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta rozpoczyna cykl koncertów, które będą odbywały się w soboty w gmachu Książnicy. Izabela Patek rozmawia z Agnieszką Pospieszną z informatorium gorzowskiej placówki.
Od nowego roku w Bibliotece Herberta będzie również bardzo muzycznie. Zaczynamy już w lutym. W lutym odbędzie się pierwszy koncert. Jaki charakter będą miały te spotkania?
Poszerzamy w tym roku ofertę sobotnich spotkań rodzinnych Willi Lejmana właśnie o koncerty muzyczne. Pierwszy koncert 29 lutego o godzinie 13 będzie to koncert muzyki klasycznej koncert zimowy pod hasłem Otulmy się muzyką w wykonaniu uczniów szkoły pierwszego stopnia, szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Gorzowie i gorzowskich muzyków. Słowo o muzyce przedstawi pan Przemysław Kojtych.
Później będą kolejne koncerty. Czy one również będą miały w swoim tytule kolejne pory roku, czy też będą w inny sposób prowadzone?
Przyznam się, że myśliśmy tym kluczem, ale nie do końca. Koncert muzyki też klasycznej, ale wiosną w kwietniu odbędzie się, a następny planowany jest na czerwiec i tutaj już niespodzianka, bo to już będzie muzyka biesiadna. Utwory rosyjskie, utwory ukraińskie czy polskie muzyki ludowej. Troszeczkę chcemy tą konwencję zmienić, chcemy, żeby było ciekawie dla każdego, nie tylko dla tych, którzy lubią muzykę klasyczną. A później wakacja, a po wakacjach koncert jesienny, tu właśnie idąc tym kluczem, myślę, że to będzie październik, no i grudzień, a tutaj już proszą się święta jakby na tapetę, więc myślę, że to będzie koncert świąteczny, w takiej konwencji właśnie świątecznej utrzymany, może mikołajkowy. To się jeszcze okaże.
Ale teraz, jeśli chcielibyśmy zaprosić, to ten koncert odbędzie się w sobotę 29 lutego o godzinie 13. Kto może przyjść?
Zapraszamy oczywiście dzieci, ale też i dorosłych. Ma być rodzinnie, ma być familijnie, przyjdą dziadkowie, też będzie ciekawie. Myślę, że godzina 13 to dosyć dobra godzina do tego, żeby rano wstać, spokojnie tutaj do nas dotrzeć, do biblioteki, do willi Lemana. Planowane są m.in. utwory Piotra Czajkowskiego, Edwarda Grieg'a, Tatiany Stachak, myślę, że wielu innych, Scotta Joplina. A co dokładnie przedstawią nasi młodzi wykonawcy, to też jeszcze może być niespodzianką.
Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tego rodzaju muzycznych koncertów w bibliotece?
Prosta sprawa. Odbywają się zajęcia animacyjne dla dzieci, ale nie było tutaj w willi jeszcze muzyki, nie rozbrzmiewała muzyka. Jestem bardzo wdzięczna pani Izabeli Serpinie, która podjęła temat i zostawiam tutaj wolną rękę dzieciom i organizatorom, pani dyrektor szkoły muzycznej, aby to, co przygotują, było ich pomysłem, a my z naszej strony już zajmiemy się organizacją.
Na świecie istnieje od około 30 lat. Rozwinął się w Bolonii na scenie La Baracca. W Polsce teatr dla najnajów, czyli tych naprawdę najmłodszych, bo o nim mowa, rozwija się od mniej więcej 10 lat. Spektakle najnajowe w głównej mierze oddziałują na zmysły dziecka. Są dla niego bezpieczne i grane w dużej mierze w bliskości z nim. Dzieci są jego ich uczestnikami. Przedstawienia dla najnajów przeważnie zamyka płynne przejście do wspólnej zabawy. Za chwilę rozmowa z Katarzyną Kawalec, która reżyserowała wiele takich przedstawień, między innymi w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.
To są najnaje.
Powstała taka nazwa na pewną grupę odbiorców, teatru odbiorców sztuki. Ta nazwa powstała sobie w Polsce mniej więcej około 10 lat temu. Nie było wiadomo, jak taką grupę odbiorców nazwać i ktoś wpadł na to, żeby te dzieci nazwać najnajami. Ponieważ są to dzieci najmłodsze, najmniejsze, najbardziej zainteresowane światem, może najbardziej, najświeżej zainteresowane światem, bo są to dzieci zupełnie malutkie. Najnaje to jest taka grupa wiekowa odbiorców sztuki, w zasadzie od urodzenia niemalże, tak przyjęło się mniej więcej do 5-6 roku życia, chociaż to już są oczywiście takie przedszkolaczki, ale takie zupełne najnaje to są takie właśnie dzieci mniej więcej w wieku od pół roku do 3-4 lat. Taką pierwszą właściwie osobą w Polsce, która tym teatrem się tak bardziej zainteresowała i udało jej się to prowadzić w ogóle na nasz polski, że tak powiem, rynek, była Agnieszka Czekierda i ona stworzyła już ponad 10 lat temu Teatr Małego Widza w Warszawie i ona właściwie jeżdżąc po świecie zainteresowała się teatrem dla najmłodszych widzów, takim nazwijmy to baby friendly, czyli przyjaznym maluszkom. Mniej więcej w podobnym okresie zainteresowało się takim widzem w takim wieku dużo więcej osób, dużo więcej teatrów. No ale myślę, że można tak powiedzieć, można tak przyjąć, że w pewnym sensie właśnie tutaj pani Agnieszka Czekierda ten rodzaj teatru do nas wprowadziła.
Ile lat temu to się zaczęło?
Ona zrobiła spektakl w 2011. Ten spektakl nazywał się Rozplatanie tęczy, ale to nie była tylko ona, bo też właśnie w tym 2011 roku zaczęła działać Honorata Mierzejewska z Teatrem Poddańczym. Też zaczęła realizować w Teatrze Pinokio właśnie takie spektakle dla maluszków. Też między innymi
w Łodzi,
tak. Między innymi też właśnie w tym samym roku ja zaczęłam realizować takie projekty też w Teatrze Arlekin. To się jakoś tak zbiegło i pojawiło się po prostu w Polsce. Zaczęliśmy zauważać, że jest taka grupa wiekowa i one są ciekawe świata i one się interesują, natomiast trzeba stworzyć dla nich specjalny, specyficzny taki powiedzmy rodzaj działań teatralnych, który one będą w stanie przyjąć i którym one się zainteresują.
Właśnie, czy taki teatr ma sens? Co my wiemy o tych dzieciach? Przecież nie potrafią nazwać swoich odczuć, swoich emocji. Co na ten temat mówi psychologia dziecka?
Wiadomo, że dziecko, które dopiero się narodziło, dopiero się pojawiło na świecie, jego pierwszymi doświadczeniami, które ono pamięta jeszcze, z życia płodowego, z brzucha mamusi, to są szumy, to są pewne prześwity tylko światła, jeszcze dobrze nie widzą, one widzą tylko bardzo wyraziste formy, duże, kontrastowe, czyli biel i czerń, bardzo, bardzo intensywne kolory, wielkie formy i kojarzą też bardzo dobrze wszelkie rodzaje szumów, które im się właśnie w jakiś sposób naturalny kojarzą z odgłosem krwi mamy, która się gdzieś tam przelewa, czy z szumem wody w brzuchu, ale też w ogóle dźwięki, które są im przyjazne, które one znają. Budując taką sztukę dla tych maluszeczków, na pewno dla tych zupełnie najmniejszych, trzeba zawsze pamiętać o tym, że bazujemy na pewnych takich doświadczeniach, które muszą być dla nich bezpieczne, że muszą być też im w jakiś sposób znajome, szukając właśnie takich rozwiązań niegwałtownych, niezbyt głośnych, operujących czy właśnie czy szumem, czy wyrazistymi kolorami, czy grą świateł, która jest bardzo subtelna jednocześnie, ale też może być wyrazista. Jak najbardziej można wprowadzić takie dziecko spokojnie do świata sztuki, dlatego że one są ciekawe tej sztuki i są zainteresowane i jak najbardziej są na taką sztukę gotowe.
Jak wygląda praca nad takim przedstawieniem?
Tutaj musimy pomyśleć o tym, że są akurat w Polsce, my tak to rozgraniczamy, że są pewne grupy wiekowe, więc jeżeli mówimy o takich zupełnie malutkich dzieciach, takich, które mają pół roku, rok, w tym przypadku ja myślę, że tutaj fabuła nie zawsze jest bardzo istotna, dlatego że dla nich bardziej liczą się takie bodźce, takie sensualne, bodźce wzrokowe, bodźce dotykowe, czy coś, co niekoniecznie musi być jakąś historią, bo takie półroczne dziecko jeszcze niekoniecznie podąża za historią. Pewne sytuacje są dla takiego dziecka interesujące, czy pewne jakieś obrazy, wydarzenia dźwiękowe. Natomiast jeśli myślimy już o dzieciach takich, powiedziałabym, od półtora roku do ciut starszych, ja myślę, że spokojnie możemy mówić już o fabule, możemy mówić o pełnoprawnym przedstawieniu, które jest na bazie jakiejś historii, jakiejś krótkiej opowieści, które ma swój początek, ma rozwinięcie, ma jakiś punkt kulminacyjny, zwrotny. I to jak najbardziej takie już półtora roczne czy dwuletnie dzieci są w stanie podążyć za fabułą i ją zrozumieć.
Właśnie, opiszmy to, jak to mniej więcej wygląda dla tych z naszych słuchaczy, którzy jeszcze się z takim teatrem nie zetknęli.
Bardzo, bardzo często spektakle właśnie takie najnajowe są ułożone w ten sposób, żeby między sceną a widownią było jak najmniejsze rozgraniczenie, żeby sama scena była na tym samym poziomie co widownia. Aktorzy się zbliżają do dzieci, podają im pewne przedmioty po to, żeby zachować te ich percepcje, żeby nie zagubić tego ich zainteresowania. Jest to taka bardzo przyjazna przestrzeń, gdzie mamy bardzo miękką, miłą wykładzinę, gdzie mamy piękne poduszki mięciutkie, na których te dzieci mogą się położyć, na których one mogą się przesuwać, mogą przechodzić w przód, w tył, wrócić na jakieś krzesło, które gdzieś tam stoi, na którym może być na przykład babcia. Czy rodzice też mogą siedzieć sobie spokojnie na dywanie, na poduszkach z dziećmi, z tymi dziećmi, które się po prostu w jakiś sposób może troszeczkę lękają, czy czują jakiś opór przed nową przestrzenią. Dlatego, że nie ma co ukrywać, że te dzieci najczęściej są na razie na takim etapie, że znają swój dom. Niektóre znają już żłobek, niektóre znają przedszkole, ale nie wszystkie. Więc zapraszając je do zupełnie nowego miejsca, które jest związane ze sztuką, z kulturą, my musimy im stworzyć taką przestrzeń, która je zaprosi, która będzie dla nich przyjemna, przyjazna i która je zachęci do tego, żeby móc się na to wszystko otworzyć.
Gdybyś miała zainteresować rodziców, no wiadomo, że to nie dzieci decydują o swoim życiu. Decydują o tym ich rodzice, opiekunowie. Gdybyś miała zachęcić właśnie tych rodziców i opiekunów, żeby przeprowadziły swoje pociechy, to jakich słów użyłabyś?
Myślę, że najcenniejszym tutaj doświadczeniem takiego teatru jest takie bycie razem. To, że przychodzimy ze swoim dzieckiem czy z dziećmi i że możemy być troszeczkę obok, możemy utrzymać dystans, że widzimy, że to dziecko jest bardzo zainteresowane, zaczarowane zupełnie nowym światem, którego jeszcze nie poznało. Natomiast możemy też całkowicie w nim, po prostu w tym świecie uczestniczyć razem z tym dzieckiem. Możemy czerpać takie nowe doświadczenia. Tutaj mamy ogromne pole manewru do wyobraźni, do tego, że jest bardzo wiele bodźców i pomysłów na to, jakich zabaw można użyć, jak można rozmawiać z dzieckiem, czym je zainteresować, czym pokolorować ten jego świat, ale też bardzo ważne jest uczestniczenie w takim wydarzeniu, ja bym to nazwała po prostu wydarzeniu społecznym, gdzie dziecko przychodzi do nowej grupy ludzi, których kompletnie nie zna, do aktorów, którzy mówią do niego i tutaj w ten sposób otwieramy dziecko na przestrzeń, która jest dla niego jednocześnie obca, ale jednocześnie jest przyjazna i dzięki temu powolutku wdrażamy dzieci w kontakty z innymi ludźmi i w przekonanie, że ten świat może być bezpieczny, może być interesujący, ciekawy.
Na zielonogórskiej scenie ten nurt teatru jest reprezentowany przez takie spektakle jak Krasnoludki i Śnieżka, czyli w kopalni krasnoludków, w labiryncie Babiego Lata czy Od wiosny do zimy. Mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo to nieco osobiste wprowadzenie do materiału, który nastąpi za chwilę, ale kinem interesuje się okazjonalnie, jego recenzowaniem jeszcze rzadziej, żeby nie powiedzieć wcale. Jednak tym razem nie omieszkam skorzystać z okazji podzielenia się z Państwem kilkoma refleksjami na temat obejrzanego przeze mnie obrazu 1917 Sama Mendesa, znanego z filmów o Jamesie Bondzie, takich jak Skyfall i Spectre, a wiele, wiele lat wcześniej, z nie mającym już nic wspólnego z Bondem, oscarowym obrazem American Beauty. Dla reżysera ten film to sprawa osobista, bo został on nakręcony, jak sam twórca przyznaje w licznych wywiadach, z inspiracji wspomnieniami pozostawionymi przez dziadka Sama Mendesa, Alfreda. Fabuła filmu, laureata 2 Złotych Globów za najlepszy film dramatyczny i za reżyserię, jest do bólu nieskomplikowana. Oto dwóch niskich rangą brytyjskich żołnierzy dostaje misję dostarczenia rozkazu odwołania natarcia do oddziału liczącego 1600 żołnierzy, który wysforował się daleko przed linię frontu, gdzieś we Francji pod koniec I wojny światowej. Grozi im wpadnięcie w zastawioną przez Niemców śmiertelną pułapkę. Wśród zagrożonych masakrą żołnierzy znajduje się brat, jednego z bohaterów opowieści. Jest to film, co zdecydowanie należy podkreślić, znakomity zdjęciowo, dzięki staraniom Rogera Deakinsa, laureata Oscara za sfilmowanie obrazu Blade Runner 2049. Właśnie temu twórcy zawdzięczamy wrażenie, że film został nakręcony jednym ujęciem, tak zwanym master shotem, jak to zwykli określać ludzie z kinematografią związani. Dzięki pracy kamery mamy wrażenie czynnego uczestniczenia w akcji. Idziemy razem z bohaterami setki metrów w głębokich transzejach. Notabene ich wierny wygląd to nie efekt zabiegów komputerowych. Zostały one naprawdę w tym celu wykopane i odtworzone z największą starannością. Brawa za scenografię. Czołgamy się w błocie, ocieramy się o wszędobylskie szczury, ludzkie zwłoki
i zwierzęce truchła. Czujemy ich smród. Widzimy je odtworzone z anatomiczną wręcz precyzją. Sami możemy ocenić, do czego prowadzi wojna. Nie musi nas do tego przekonywać w swoich monologach żadna z postaci. Jest w tym filmie scena, która szczególnie mnie wzruszyła. Oto jeden z bohaterów po śmierci towarzysza broni niesie gdzieś jego ciało. Na początku nie mamy pojęcia, dlaczego to robi. Dopiero po chwili okazuje się, że robi to, by położyć je na trawie, okazując im w ten sposób szacunek, bo wcześniej leżały w błocie. Próżno tu szukać wyrafinowanych zabiegów dramaturgicznych, retrospekcji, wewnętrznych monologów bohaterów. Jest za to prościutka, linearna opowieść, pozbawiona na szczęście wszelkiej dydaktyki, ideologii, antywojennych przesłań i patosu. Opowieść od po prostu o braterstwie broni, o lojalności i człowieczeństwie, które można zachować nawet na dnie piekła. To wszystko sprawia, że po obejrzeniu filmu ręce same składają się do braw.
W nocy z niedzieli na poniedziałek rozdanie Oscarów. 1917 został nominowany aż w 10 kategoriach, między innymi najlepszy film, najlepsza muzyka oryginalna, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy montaż dźwięku, najlepsza scenografia, najlepsze efekty specjalne, najlepsza charakteryzacja czy najlepsze zdjęcia. Z kolei Sam Mendes walczy o Oscara w kategorii najlepszy reżyser. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Realizacja Andrzej Pijanowski, przy mikrofonie Janusz Młyński. Dziękujemy Państwu za uwagę. Następne Kulturalne Lubuskie w sobotę, 15 lutego, jak zwykle o godzinie 14.